Pasja, misja, rozrywka.
Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
No tak, dzień dobry albo dobry wieczór, szanowni państwo. To już szósty odcinek, szóste wydanie programu Od Piasta do Miasta. Z tej strony mikrofonu Mariusz Piestrak. Witam się z państwem oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie, no powiedziałbym, duża niespodzianka. Zanim przedstawię gościa dzisiejszego programu, powiem tylko, że dzisiaj będzie bardzo rycersko. O rycerzach z rycerzem do godziny 20 na antenie Radia Doksa. Pozwólcie państwo, że zacznę już tradycyjnie od kalendarium, odnosząc się do w sumie najciekawszych albo najbardziej zapamiętanych wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, oczywiście w dniu 11 października. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 19 grudnia 2011 roku, więc oczywiście wszystkim dziewczynkom składamy najserdeczniejsze życzenia. Cofając się nieco bardziej w przeszłość, bo do roku 1830 należy odnieść się do wydarzenia kulturalnego. Otóż w Warszawie w 1830 roku, właśnie 11 października, odbył się pożegnalny koncert Fryderyka Chopina, który w listopadzie już, no niestety na dobre, opuścił Polskę. W 1976 roku w Częstochowie oficjalnie otwarto drogę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice, czyli naszą popularną gierkówkę. A więc dzisiaj obchodzimy, szanowni państwo, 50-lecie polskiej autostrady. Oczywiście autostrady na owe czasy. W 2006 roku, i to jest, uwaga, informacja sportowa w kontekście tych wydarzeń, które za półtorej godziny ponad na Stadionie Narodowym, bo w 2006 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie w meczu eliminacyjnym do piłkarskich mistrzostw Europy Polska pokonała Portugalię 2-1. Dwa lata później, również na Stadionie Śląskim, pokonaliśmy w takim samym wyniku Czechy. Natomiast dwa lata temu już na Stadionie Narodowym Polska pokonała po raz pierwszy w historii Niemcy, natomiast rok temu, w 2015 roku, pokonaliśmy Irlandię 2-1. Więc myślę, że wszyscy kibice podbudowani tymi wynikami z optymizmem patrzą na dzisiejsze starcie biało-czerwonych z Armenią. W 1795 roku wprowadzono nowy podział administracyjny Paryża na 12 dzielnic i mówię o tym nie bez przyczyny, bo dzisiaj troszeczkę też o dzielnicach porozmawiamy w programie, ale nie paryskich dzielnicach, tylko o polskich dzielnicach. I jeszcze dwie kosmiczne daty. Rok 1980. Na Ziemię powrócili Leonid Popow i Valerii Ryumin, ustanawiając rekord 185 dni spędzonych w kosmosie. Natomiast 4 lata później, w roku 1984, w ramach misji wahadłowca Challenger, Catherine Sullivan jako pierwsza Amerykanka odbyła spacer kosmiczny. Szanowni państwo, tyle jeśli chodzi o wydarzenia związane z dzisiejszą datą. No a teraz czas na przedstawienie naszego gościa. Dzisiaj w studiu, szanowni państwo, mówiłem rycerz Kazimierz I Opolski. Oczywiście nie we własnej osobie, ale postać, którą możecie państwo znaleźć na okładce październikowego wydania magazynu miejskiego Opole i kropka. Więc jeśli macie państwo pod ręką akurat wydanie tego magazynu, to ta osoba, która jest na jego okładce dzisiaj przez najbliższe kilkadziesiąt minut w programie. Ta osoba, czyli pan Michał Smoliński, bardzo serdecznie witam.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie Michale, wymienię tylko najważniejsze pana pasje, bo pan jest nie tylko historykiem z wykształcenia, ale jest pan pasjonatem historii, popularyzatorem historii, rekonstruktorem historii. Pan Michał Smoliński kieruje grupą rekonstrukcji historycznych Wivern. Na marginesie też jest doktorantem w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Panie Michale, zacznę od rekonstrukcji historycznych i tej grupy, którą pan kieruje, grupa Wivern. Skąd nazwa?
Nazwa wzięła się tak naprawdę od tego, że szukaliśmy odpowiedniego herbu, który może umieszczać na tarczach. Spodobał nam się właśnie herb Wivern, czyli to jest smok heraldyczny używany między innymi przez piastów mazowieckich. Jest to coś, co w grupach historycznych rzadko się spotyka, a jest dość efektowne.
Czyli rozumiem, u państwa, na państwa strojach ten Wivern gdzieś się pojawia?
Tak, zgadza się. Umieszczamy go na tarczach. Będziemy się starali umieszczać również na chorągwi i strojach bojowych.
O, proszę bardzo. Szanowni państwo, dzisiaj dużo o rycerzach, dużo o średniowieczu, ale w takim bardzo popularyzatorskim wydaniu. Rekonstruktor historii. czym się zajmuje rekonstruktor historyczny? Panie Michale, rekonstruujecie pojedyncze wydarzenia, na przykład bitwy, rekonstruujecie postaci, a może całe epoki?
To jest bardzo szeroka dziedzina i trudno to sprecyzować, ponieważ rekonstruktorami są ludzie, którzy odtwarzają zarówno starożytność, średniowiecze, jak i czasy nowożytne, nawet wiek XIX czy XX. Także już niezależnie od epoki, same dziedziny, w których ludzie rekonstruują różne rzeczy, są bardzo zróżnicowane. Są to rzemieślnicy, którzy odtwarzają konkretne przedmioty. Są to ludzie, którzy rekonstruują dane wydarzenia historyczne, niekoniecznie bitwy, jak to często widzimy. Czasami, na przykład w tym roku, obchodziliśmy okrągłą rocznicę Chrztu Polski, więc również rekonstruktorzy się tym zajmowali. Także naprawdę jest tutaj z czym poszaleć, jeśli chodzi o to. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Pana grupa rekonstrukcyjna, czyli Grupa Rekonstrukcji Historycznych Wiwern, rozumiem, że specjalizuje się w wiekach średnich.
To prawda. Zajmujemy się przede wszystkim średniowieczem. Skupiamy się na dwóch okresach. Jest to wiek X, czyli Wikingowie i Słowianie, oraz wiek XIV, czyli już takie bardziej ciężko zbrojne rycerstwo. Aczkolwiek to nie jest ograniczenie. Zajmujemy się też wiekiem XV oraz częściowo późniejszymi epokami. Między innymi robimy pojedynki na rapiery czy na szable husarskie.
No właśnie. Ja trochę z moich prywatnych doświadczeń i też zainteresowań, no muszę o to zapytać. Jakiej broni używają rekonstruktorzy?
My akurat używamy bardzo dużej ilości broni, ponieważ zajmujemy się odtwarzaniem dawnych europejskich sztuk walki. Czyli to nie jest po prostu bicie się kawałkiem żelaza, ale odtwarzanie całych systemów walki według historycznych źródeł. Czyli każdy ruch jest tutaj odwzorowaniem tego, jak naprawdę walczono. Na szczęście mamy takie źródła, na podstawie których to możemy zrobić. Więc to nie są tylko miecze jednoręczne, miecze długie, ale także młoty bojowe, topory. Nawet są takie dokumenty, które mówią, jak walczyć kosą albo sierpem.
Czyli nie jest to taka walka, którą znamy z filmów historycznych, czy też filmów z Hollywood, gdzie wygrywa ten, który pierwszy trafi w odkrytą część ciała.
Rzeczywiście w średniowieczu nie zawsze tak to wyglądało. Aczkolwiek oczywiście wielu ludzi walczyło tak, jak potrafiło. Nie każdy się na tym znał. To, zwłaszcza w początkowym okresie, czyli wiek XIII-XIV, była sztuka dostępna raczej dla elity. I dawni mistrzowie starali się to trzymać w tajemnicy, właśnie dlatego, żeby pospólstwo nie mogło się tym zajmować i nie walczyło tak skutecznie.
Panie Michale, a czym się zajmuje tak na co dzień Państwa organizacja? Rozumiem, rekonstruujecie pewne wydarzenia, zajmujecie się też, skądinąd wiem, muzyką dawną, również tańcem z epok. Natomiast tak na co dzień. Mamy tutaj do czynienia z zamkniętym, otwartym gronem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o takiego zwykłego, przeciętnego mieszkańca, powiedzmy Opola, który chciałby do Państwa przyjść na jedno, drugie spotkanie?
Spotykamy się zwykle raz, dwa razy w tygodniu. Czasami częściej, zwłaszcza w sezonie cieplejszym, kiedy mamy różne występy, pokazy. Jesteśmy bardzo otwarci na ludzi z zewnątrz. To nie jest zamknięta grupa. W tym momencie realnie liczy około 30 osób, z mniej więcej kilkunastoma osobami dochodzącymi od czasu do czasu. I jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to serdecznie zapraszamy. Spotykamy się w tym momencie w Studenckim Centrum Kultury przy kampusie uniwersyteckim. W środę, w tym momencie godzina 16-19, ale to się zmienia.
Każda środa od 16 do 19 w Studenckim SCK-u, tak?
Zgadza się.
Centrum Kultury.
Oczywiście lepiej do nas napisać wcześniej, ponieważ czasami w tym czasie mamy występy i możemy się nie pojawić na miejscu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt internetowy najlepiej. Mhm.
Rozumiem, że żeby Państwa znaleźć, wystarczy pogooglować, bądź poszukać na Facebooku.
Zgadza się, można po prostu poszukać pod hasłem wivern.pl, czyli od naszej nazwy, i tam jest odnośnik do naszej strony na Facebooku i myślę, że dość łatwo nas znaleźć.
Przychodząc na takie spotkanie, muszę już coś mieć ze sobą? Muszę się znać na historii? Muszę fascynować się militariami?
Absolutnie nie. My akurat nie wprowadzamy żadnych obostrzeń, czy to jeżeli chodzi o wiek, czy właśnie posiadaną wiedzę. My staramy się ludzi, którzy do nas przychodzą, tym zainteresować odpowiednio i ukierunkować tak, żeby potrafili rozwinąć siebie. Nie staramy się przy tym ich nakierowywać na nasze poglądy, a raczej rozwijać swoje, ponieważ staramy się tę historię popularyzować w sposób nie tylko skuteczny, ale też taki pozytywny. Także jeżeli chodzi o stroje, też działamy trochę nietypowo, bo większość grup jednak naciska na to, żeby bardzo szybko wyposażyć się w dany sprzęt, strój z epoki, a jest to kosztowne. Dlatego my przyjęliśmy trochę inną politykę i z funduszy, które posiadamy, staramy się przygotować komplet strojów, który każdy może wykorzystać, jeśli przyjdzie do nas po prostu bez niczego i może się z nami bawić bez kosztów początkowych żadnych.
Czyli rozumiem, przyjdę do Państwa na spotkanie i mogę przymierzyć strój rycerza.
Jak najbardziej, to jest możliwe.
Macie Państwo stroje z różnych epok, czy przede wszystkim z tych epok, o których Pan mówił, czyli z jednej strony Wikingowie, tak, wiek X, XI, później XIV i XV chyba, tak?
Tak, przede wszystkim to, aczkolwiek nie ograniczamy się. Mamy również stroje z innych okresów średniowiecza, między innymi krucjaty, wiek XIII, czy rozbicie dzielnicowe w Polsce. Trochę strojów późniejszych, aczkolwiek tutaj raczej skupiamy się na średniowieczu, ponieważ trzeba jednak jakoś się ukierunkować. Gdybyśmy się rozbijali na wszystko przy bardzo skromnym budżecie, który mamy, to byłoby to niedokładne i na niskim poziomie.
Czyli ktoś, kto jest zafascynowany płaszczem i szpadą, niekoniecznie u Państwa znajdzie tego
rodzaju. To nie do końca tak. Po prostu w tym działa na większą skalę, aczkolwiek, jak mówię, rapierami walczymy i jest możliwość, żeby się u nas tego nauczyć i w taki sposób się zaopatrzyć, czy możemy pomóc po prostu znaleźć coś takiego. Także nie jesteśmy zamknięci na epokę średniowiecza. Jeżeli ktoś fascynuje się bardziej nowożytnością, zapraszamy, pomożemy też w tym kierunku.
Okej. Pojawiam się u Państwa na spotkaniu jednym, drugim, trzecim. Zaczyna mi się to podobać. Co więcej potrzebuję? Jaki jest następny krok? Jest jakaś inicjacja? Jest przyjęcie do grupy? Są jakieś sprawy związane z formalnościami? Nie wiem, chociażby składka członkowska, podpisanie deklaracji członkowskiej. Jak to się u Państwa odbywa?
Żadnych opłat nie ma. Tutaj działałem całkowicie też w ten sposób, żeby ludzie nie płacili, ponieważ to też ograniczałoby niektóre osoby. Są wśród nas studenci, których rzeczywiście nawet nie stać byłoby na taką składkę, więc nie chcielibyśmy jej wykluczać w ten sposób, a z funduszami sobie radzimy. Rzeczywiście także nie ma tutaj specjalnych problemów. Co prawda nie staramy się zwykle o żadne dotacje, w sumie to teraz pierwszy raz będziemy mieli taką okazję, ale tak jak mówię, no, żadnych składek nie ma i działamy jako grupa znajomych tak naprawdę. To jest grupa działająca przy fundacji, ale nie ma tutaj żadnych list, na które trzeba wpisywać, czyli grupa jest tak naprawdę dość nieoficjalna.
Jesteście Państwo też fundacją. Wspomniał Pan o tym, o jakiej fundacji mówimy?
Zgadza się. Fundacja nazywa się Polski Instytut Rekonstrukcji Historycznych i to jest fundacja, która działa na nieco większą skalę niż sama Opole. Tutaj mówimy o wyjazdach w bardzo różne miejsca, organizacji imprez w różnych miejscach i też o oddziałach terenowych, które między innymi na Opolszczyźnie teraz powstaje w Kędzierzynie-Koźlu. Staramy się działać w Prudniku i teraz taka nowa inicjatywa w Wieluniu, to już nie jest poza granicami województwa, ale też dość blisko.
No dzisiaj muszę powiedzieć, że sam osobiście spotkałem rycerzy, którzy próbowali zainteresować tematem, no właśnie, budżetu obywatelskiego i Państwa inicjatyw, trzech inicjatyw wpisanych do budżetu obywatelskiego pod Centrum Handlowym Solaris. I to była właśnie grupa chyba wieluńska, jeśli się nie mylę.
Między innymi tak, tam rzeczywiście był kolega, który jest z Wielunia, który nas działa. I oni starali się promować wśród Opolan właśnie nasze pomysły, ponieważ żeby Opolan przekonać, musimy pokazać, co tak naprawdę sobie prezentujemy i co możemy zrobić.
Zanim przejdziemy do tych pomysłów, bo naprawdę jest o czym mówić, one są bardzo, bardzo ciekawe, chciałbym jeszcze dowiedzieć się więcej na temat takiej bieżącej Państwa działalności. Rekonstrukcje historyczne, ale też taniec i muzyka.
Tak, rzeczywiście. Niektóre grupy skupiają się na przykład wyłącznie na walce. My działamy znacznie szerzej. Mamy zespół muzyczny, który gra muzykę dawną, niekoniecznie średniowieczną. Rzeczywiście są to utwory już od XII wieku, trochę utwór z XIV-XV wieku, aczkolwiek u nas ludzie grają i śpiewają także nieco późniejszą muzykę. Jest to wiek XVI-XVII, tradycyjne pieśni słowiańskie też. Także epokowo to jest bardzo rozstrzelone. Też nie ograniczamy do średniowiecza.
Dobrze, zagrać taką muzykę to jedno, ale drugie, na czym zagrać? Na współczesnych instrumentach? Chyba nie do końca.
Nie, rzeczywiście zaczynaliśmy na współczesnych, bo to jest kwestia kosztów. Instrumenty trochę jednak są kosztowne, także musieliśmy zbierać się po kolei. Ale mamy w swoim zasobie lutnie, sazy, czyli lutnie długoszyjkowe pochodzące z Bliskiego Wschodu, bębny, też bęben szamański, który troszkę inaczej działa. Oprócz tego flety, dudy, lirę korbową. Także troszkę się zebrało i w tym momencie, w połączeniu z wokalem, naprawdę możemy już dużo zrobić i występujemy na koncertach. A poza tym w trakcie imprez ludzie od nas chodzą po takim turnieju rycerskim czy innym festynie i grają, co publiczności bardzo się podoba.
Czyli może z Państwem też spotykać się, może uczestniczyć w Państwa inicjatywach też osoba, która niekoniecznie interesuje się militariami, ale interesuje się na przykład tańcem z epoki późnego średniowiecza albo muzyką z tego okresu.
Oczywiście. To też było moje założenie, żeby nie ograniczać się do jednego aspektu rekonstrukcji, tylko dać ludziom wolną rękę. Nawet jeśli ja osobiście czymś się nie zajmuję, chociaż ja zarówno tańczę, jak i zajmuję się rzemiosłem, ale na przykład nie gram na instrumencie. Za to pomagam innym ludziom i mają możliwość rozwinięcia się właśnie tej pasji. Także zorganizowaliśmy instrumenty, dajemy możliwość ćwiczenia i oni rzeczywiście dobrze sobie z tym radzą.
Panie Michale, pan jako rekonstruktor historyczny, no pewnie już zęby zjadł na tego typu inicjatywach, ale proszę powiedzieć tak dla zwykłego, przeciętnego słuchacza, który w tym momencie zastanawia się nad, powiedzmy, formami spędzania swojego czasu wolnego czy czasu, powiedzmy, swojego dziecka, czy takie zabawy, przepraszam za określenie zabawy, ale
to też jest
inaczej,
zabawa.
Czy takie hobby jest bezpieczne? Nie mówię tutaj o tańcu i grze na instrumentach dawnych, ale mówię oczywiście o rekonstrukcji typowo militarnej, tak, gdzie łapiemy za miecze i próbujemy się pojedynkować na przykład.
Szczerze mówiąc, jest dość bezpieczne. Oczywiście kontuzje się zdarzają, ale to tak jak w każdym sporcie. My staramy się jednak, jeśli już walczymy, używać odpowiednich ochraniaczy, czyli po prostu albo zbroi historycznych, albo w czasie treningów współczesnych ochraniaczy, między innymi plastikowych, sportowych, dzięki czemu te kontuzje zdarzają się naprawdę rzadko. I jeśli już się zdarzą, to nie są zbyt poważne. Czasami są jakieś stłuczenia, ale tak jak mówię, nawet przy takiej intensywnej walce uważamy i pilnujemy tego, żeby być odpowiednio opancerzonym.
Mhm. Czyli takie blizny, jak u Michała Żebrowskiego w filmie Wiedźmin, to raczej nie jest coś, co zdarza się pod warunkiem, oczywiście, że zachowamy podstawowe reguły bezpieczeństwa.
Zgadza się. Jeśli pilnujemy tego, żeby wszystko było jak należy, wtedy jest bezpiecznie.
No i kolejna rzecz, która myślę intryguje wiele osób, które w tym momencie słuchają naszej audycji, koszty. Panie Michale, ile potrzebuje przeciętny rycerz w państwa bractwie, chociaż stricte bractwem chyba też się nie nazywacie, no żeby móc przystąpić do takiego turnieju, który organizujecie na przykład na wyjazdowym jakimś festynie?
Tak, rzeczywiście, jeśli ktoś chce zaopatrzyć się we własną zbroję, to musi liczyć się z kosztami nawet rzędu kilku tysięcy. Aczkolwiek jeśli zrobi częściowo sam, co jest możliwe w niektórych przypadkach, to te koszty można znacznie zniwelować do kilkuset złotych. Jednak biorąc pod uwagę to, że nie każdego na to stać, my zebraliśmy dość dużą ilość wyposażenia, którego możemy użyczyć czy nowym członkom, czy nawet tym, którzy działają u nas dłużej, tak żeby nie musieli tak dużej sumy wydawać. Także mamy naprawdę pokaźną zbrojownię. No tutaj ośmieliśmy się powiedzieć, że jest to jedna z większych zbrojowni w regionie, bo jest to naprawdę, są to dziesiątki sztuk, czy to hełmów, setki sztuk uzbrojenia już w tym momencie tak naprawdę. Więc jest z czego korzystać.
Aż się boję zapytać, gdzie taka zbrojownia dzisiaj się znajduje.
Jeżeli chodzi o przechowywanie, to jest dla nas w tym momencie duży problem, to przyznaję, ponieważ zbyt to się rozwinęło. Mamy 11 namiotów historycznych, z których korzystamy i to wszystko trzeba magazynować. Także po prostu trzymamy to w domach, aczkolwiek rzeczywiście na przyszły sezon musimy zorganizować sobie jakąś siedzibę, bo zwyczajnie się nie mieścimy.
Poza tym, że spotykacie się państwo tutaj w Opolu, tak jak mówiliśmy o tym już przed momentem, wyjeżdżacie państwo na festiwale, tak chyba można by powiedzieć, dotyczące różnych wydarzeń historycznych, epok, jak na przykład na Wyspie Wolin. Pod Grunwald też państwo jeździcie?
Tak, pod Grunwaldem już byliśmy kilkanaście lat z rzędu. Pierwszy raz zdaje się w roku 2001. I jeździmy na dużo imprez w roku. To jest często nawet kilkadziesiąt imprez w roku, czasami kilka w ciągu jednego weekendu, kilka w ciągu jednego dnia się zdarzało. Jeżeli chodzi o miejsca, gdzie jeździmy, to nie jest to tylko Polska, ale również jeździmy za granicę. Bywamy w Szwecji, byliśmy w Niemczech, do Czech również jeździmy, ponieważ tam współpracujemy z jedną grupą szermierczą. Także jest to okazja do wyjazdów. A w przyszłym roku planujemy też jechać trochę dalej na zachód i na wschód.
Jeśli jeździcie państwo do innych grup, czy zdarzają się wyzwania na pojedynki?
Mi to się chyba jeszcze nie zdarzyło tak na poważnie, aczkolwiek większość ludzi traktuje to na szczęście jako zabawę. Myślę, że pewnie są ludzie, którzy traktują bardziej na poważnie, honorowo. Ja jednak staram się podchodzić do takich rzeczy z pewnym dystansem, takim zdrowym dystansem.
No tak, z pewnością trzeba mieć dystans, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy trzymamy w ręku miecz ważący kilkanaście, a na pewno kilka kilogramów.
Kilkanaście, nie, aż tak źle nie jest. Rzeczywiście jest dużo legend odnośnie wagi uzbrojenia.
Każdy pamięta przecież sienkiewiczowskich bohaterów, a zwłaszcza
Longinusa.
Tak. Jego wielki, ogromny miecz.
Tak, to rzeczywiście Sienkiewicz pisał o ciężkim, dwuręcznym, krzyżackim mieczu. Takie miecze rzeczywiście dwuręczne bywały ciężkie. Potrafiły ważyć po kilka kilogramów. zwykle to, jak patrzymy po znaleziskach takich, nie archeologicznych, muzealnych egzemplarzach, to jest około 5 kg najczęściej. Rzadko więcej tak naprawdę, ponieważ ten miecz musiał być w jakiś sposób użytkowy, ale takim mieczem rzadko walczyło się w pojedynkach. To służyło do zupełnie innych rzeczy, typu przełamywanie już samych szyków bojowych. Takie miecze do fechtunku były znacznie lżejsze. Miecze do walki bez zbroi to jest zazwyczaj do 1,5–2 kg. Już takie do walki w zbrojach, to średniowieczni mistrzowie podawali już nawet w dokumentach zachowanych do dzisiaj, że to jest 2,5–3,5 kg mniej więcej. Mhm. Tak optymalnie.
Można powiedzieć, była pewna norma.
Powiedzmy, że niektórzy mistrzowie starali się nas ukierunkować do czegoś takiego, aczkolwiek rozpiętość broni jest bardzo szeroka. Miecz jednoręczny może ważyć niecały kilogram, a właśnie taki miecz dwuręczny, no to zupełnie inna sprawa.
Mhm. Państwo samemu wykonujecie część uzbrojenia?
Część uzbrojenia tak, rzeczywiście. Niektóre elementy są takie, że trudno jest wykonać w warunkach domowych, aczkolwiek mamy warsztat kowalski, w którym możemy wykonać noże, niektóre elementy uzbrojenia płytowego. Robimy również dużo zbroi kolczych. Mieliśmy też okazję wykonywać repliki zbroi indyjskich, szyperskich, co jest rzeczywiście dość ciekawe. W zeszłym roku miałem nawet okazję wykonać replikę zbroi na słonia, co jest naprawdę czasochłonne, co 4 miesiące zajęło, ale przyznam, że efekt był imponujący. Mhm. Nieskromnie.
No, muszę o to zapytać, a czy słoń mierzył tą zbroję?
To akurat nie było na słonia żywego, aczkolwiek można by takim użyć, tylko po prostu do odpowiedniego, że tak powiem, wystroju.
Mhm. Też wiem, że tworzycie państwo, i to tutaj, na pewno na miejscu w Opolu, łuki.
Tak, zgadza się. Tutaj łuków wyrabiamy dość dużo rodzajów, ale są to łuki refleksyjne, czyli pochodzące głównie z Azji, ale w Europie również używane. Także w takie łuki zaopatrujemy rekonstruktorów w kraju, za granicą i nie tylko rekonstruktorów, ponieważ niektórzy ludzie, którzy się w to nie bawią na co dzień, biorą takie łuki do strzelania rekreacyjnego po prostu, zamiast na przykład wiatrówki i dobrze się to sprawdza. I to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Więc jest to hobby, które praktycznie każdy może uprawiać.
Hmm. Z tego co wiem, to na łuk chyba w Polsce nie trzeba mieć żadnego pozwolenia.
Zgadza się, w Polsce nie trzeba.
Natomiast na kuszę już chyba tak.
Tak, z tym jest trudniej. A szkoda, bo kuszę bardzo lubię. I niestety dotąd nie miałem okazji się w taką zaopatrzyć, ponieważ same koszty związane ze zdobyciem pozwolenia i już później trudność w użytkowaniu tego odstraszają po prostu. Zresztą nie dziwię się, bo kusza jest szalenie niebezpieczna. Mhm. O ile łuk rzeczywiście, żeby zrobił krzywdę, trzeba w kogoś wycelować, puścić cięciwę, to w przypadku kuszy może to zrobić przez przypadek. Jeżeli jest naładowana, ciśnie się spust, a kusza ma naprawdę gigantyczną siłę rażenia. Także rozumiem też ustawodawców, dlaczego zakazali używania kusz bez pozwoleń. Mhm. Choć przyznam, że w Czechach i w Niemczech na przykład nie ma takich obostrzeń i kusz można używać.
Ale dotyczy to tylko grup rekonstrukcyjnych? Czy
nie. Tam po prostu nie jest to traktowane jako broń. I rzeczywiście wypadków nie ma. O żadnych nie słyszałem. Także nie jest chyba aż tak groźne, jakby się mogło wydawać.
No pewnie najbardziej groźny byłby ten czas, kiedy to obostrzenie zostałoby zdjęte, bo wtedy...
To bardzo możliwe. Także tutaj z takimi rzeczami trzeba bardzo uważać. Ja bym chętnie pobawił się kuszą, ale tak jak mówię, łuki mi wystarczają. I myślę, że być może kiedyś to się zmieni, być może nie, ale nie ma co naciskać.
Szanowni Państwo, dzisiaj trochę o rycerzach, trochę o wikingach, sporo jak do tej pory w programie o militariach i rekonstrukcjach historycznych. Gość wybitny w studio, sam Kazimierz I Opolski, a właściwie postać, która dzisiaj znakomicie odtwarza księcia Kazimierza. Tą postać, przypominam, możecie Państwo znaleźć w magazynie miejskim Opole i kropka w bieżącym październikowym wydaniu w numerze 10 magazynu Opole i kropka na samej okładce, a więc nasz dzisiejszy gość, pan Michał Smoliński. Za moment wrócimy do rozmowy.
Informacja, misja, rozrywka.